Nasz wielki mistrz i Zbawiciel świata Jezus Chrystus w jednym ze swoich wspaniałych kazań powiedział pełne głębi słowa: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Dlaczego? Kiedy przyglądamy się i przeglądamy te słowa i sięgamy ich głębi, ich treści jako chrześcijanie, pytamy, dlaczego Bóg dopuścił zło? Problem cierpienia jest problemem tysiącleci. Jest problemem dla wszystkich filozofów i teologów świata do dnia dzisiejszego. I jako badacze Pisma Świętego ten problem chcemy przedstawić w świetle Słowa Bożego. Chciałem podzielić się z wami 40-minutową lekcją biblijną właśnie na temat o zagadnieniu cierpienia w świetle nauki Słowa Bożego. Zagadnienie cierpienia w świetle nauki Słowa Bożego to zagadnienie, które nawet możemy powiedzieć jest w pewnym sensie nawet filozofią, które sprawia nam najwięcej trudności. Wyjaśnienie, dlaczego Bóg dopuścił zło, dlaczego jest tyle bólu i tyle łez na ziemi. Nie tylko nas, po 6000 lat nocy bólu, grzechu i łez nurtuje ten problem. Setki lat temu wielki myśliciel starożytności, człowiek, który znany jest z bólu, i to, co napisał, było wywołane cierpieniem, było podyktowane cierpieniem, wielki mędrzec i pisarz jednej z ksiąg Starego Testamentu, prorok Hiob, powiedział w 28 rozdziale i w 28 przepraszam, w 30 rozdziale i w 31 wierszu powiedział pełne poezji, ale może i pełne głębi zdanie. Obróciła się lament harfa moja, a instrument mój w głos płaczących. Obróciła się lament harfa moja, a instrument mój w głos płaczących. Kiedy cierpiał, kiedy płakał, kiedy przeżywał ból, a wiele tego bólu w naszym życiu jest na co dzień. I nic dziwnego, że pytamy dlaczego. Życie ludzkie ograniczone jest do 100 lat. Noc zabiera z tego 1/3. Połowa drugiej połowy jest zajętą przez młodość, cierpienia młodości. Połowa drugiej połowy to starość, umierania. A część pozostała przechodzi w chorobach, cierpieniach, w bólu i w łzach. Dlatego jeden z wielkich mędrców starożytnego wschodu powiedział takie głębokie zdanie. Zdanie, obserwując nasze życie, zamieścił je w krótkiej sentencji. Urodzenie jest cierpieniem. Dlaczego? Pytamy. Dlaczego urodzenie jest cierpieniem? Starość jest cierpieniem. Choroba jest cierpieniem. Śmierć jest cierpieniem. I związek z tym, czego się nie kocha, jest cierpieniem. Niespełnione pragnienia są cierpieniem. Po prostu mówiąc skrócej, każde przywiązanie do rzeczy ziemskiej jest cierpieniem. I jeżeli komuś się może zdaje w przesadnej, urojonej ambicji, że dźwiga ciężar całego świata na swoich barkach, to jeden z lekarzy doradził takiemu człowiekowi, żeby codziennie przez 10 minut wieczorem pospacerował sobie po alejach cmentarnych. Po alejach cmentarza codziennie przez 10 minut, jeżeli ci się zdaje, że ciężar całego świata spoczywa na twoich barkach. I dlatego, wybaczcie mi, chcę zacytować, że to nie jest tylko nasz problem. To nie są tylko nasze słowa. O tym przemyśliwali wszyscy mędrcy, wszyscy filozofowie i każdy człowiek. Pyta, dlaczego ból, dlaczego cierpienie? Jeden z wielkich filozofów, Schopenhauer, uznał cierpienie za czynnik pozytywny. Tak jak nie czujemy zdrowia całego ciała, lecz tylko to malutkie miejsce, w którym uciska nas but,
też nie myślimy o wszystkich sprawach pozytywnych, a tylko o jakiejś tam łachotce, która nas gniewa, która zadaje nam cierpienie. Cierpienie jest konieczne, powiedział. Cierpienie jest konieczne w niedoskonałym świecie, jak ciśnienie w atmosferze, gdyby nie to człowiek by się rozleciał. Gdyby nie ciśnienie w atmosferze nie równoważyła ciśnienia wewnętrznego człowieka, które mierzymy, jak mamy czasem nadciśnienie, prawda? Człowiek by się rozleciał. Nie grzech świata, powiedział ten wielki filozof, pociąga za sobą cierpienie na świecie. Kiedy pytał, dlaczego i skąd cierpienie. Grzech świata pociąga za sobą cierpienie. Wielki poeta Puszkin w pewnym kierunku filozofii, która opiewała tak świat, tak zwany Weltschmerz, światowy ból, powiedział również pełne głębi zdania, tłumacząc je: życie, po co cię otrzymałem? I dlaczego los fatalny z góry przeznacza mnie na śmierć? Jakaż wroga moc napełniła duszę mą zwątpieniem? Przede mną nie ma żadnego celu. Moje serce jest próżne i próżnym jest mój umysł. Wielki pieśniarz ludów słowiańskich i wielki myśliciel. Tak powiedział w swoim życiu, w pewnych ze swoich rozmyślań. Pesymizm właśnie, który rodzi cierpienie, ma bardzo starożytne dzieje. Wszyscy pamiętamy okrzyk pesymistyczny eklezjasty, mędrca właśnie Salomona. Nie tylko, byśmy powiedzieli, ludzie współcześni, ale również i ten wielki mędrzec pytał dlaczego. Tak jak właśnie kaznodzieja Salomonowych, drugi rozdział, a 17 wiersz powiada: przetoż mi żywot, o Jezu, bo mi się nie podoba żadna rzecz, która się dzieje pod słońcem, albowiem wszystkie są marnością i utrapieniem ducha, kiedy patrzę na życie. I dlatego, po co to cytujemy? Właśnie chciałem powiedzieć, że żaden z kierunków filozoficznych świata starożytnego, żaden z tych kierunków filozoficznych ani świata starożytnego, ani świata współczesnego nie odpowiada nam pytania bólu i łez i stąd nie możemy go porównać z chrystianizmem, który pozwolił nam zniszczyć pesymizm i dał nam świetlany cel życia, któremu na imię radość przez miłość. Kiedy pytaliśmy starożytnych filozofów o drogę do szczęścia i do radości, kiedy pytamy współczesnych mędrców świata współczesnego, nie odpowiadają nam na to pytanie. Odpowiada nam Słowo Boże. Chrystus nam odpowiedział, dał nam cel życia, istnienia. Dał nam radość przez miłość. Ale jest różny sposób patrzenia na tą radość. Tak jak to powiedziane jest w jednej pięknej poezji, że przez te same kraty patrzyło dwóch ludzi. Jeden zobaczył gwiazdy, a drugi błoto, co brudzi. Przez te same kraty patrzyło dwóch ludzi. Jeden zobaczył gwiazdy, blask wspaniałego jutra, dzieła wspaniałości, potęgi Bożej, a drugi zobaczył tylko błoto, co brudzi. Bóg nie może być twórcą rzeczy niedoskonałych. Pamiętajmy o tym. Nie może być zaprzeczeniem samego siebie. A gdyby stworzył istotę bez możliwości wyboru dobrego lub złego, byłby jako twór niedoskonały. Byłby to twór niedoskonały ten. Ten twór, który by Bóg stworzył bez możliwości wyboru dobra lub zła, światła lub nocy. I dlatego właśnie byłby to tylko automat do czynienia dobrze. To byłby taki automat do miłości. Czy chcielibyście taki automat? Bo ja nie. Taki z guziczkiem, żeby się naciskało miłość, cierpliwość czy inne cechy. Tych automatów już mamy dosyć na co dzień. Niektóre ułatwiają nam, a drugie zatruwają nam życie. Dlatego z istniejących trzech sposobów poznania to jest informacja, obserwacja i doświadczenie. Istnieją trzy sposoby poznania. Bóg miał do wyboru przez informację, przez obserwację i przez doświadczenie. Nie pozostało nic innego dla istoty wolnej, jaką jest człowiek, którą Bóg chciał stworzyć jako istotę wolną, tylko doświadczenie. A z tym jest związany ból i cierpienie, z doświadczeniem. Bóg, kiedy zadajemy sobie to pytanie, Bóg, dlaczego ból, dlaczego zło, Bóg poinformował człowieka: w dniu, w którym zgrzeszysz, umrzesz. W dniu, w którym przestąpisz moje prawa, umrzesz. Jednak, jak wiemy z historii, informacja jest niewystarczającym środkiem poznania. Człowiek jeszcze musiał poznać skutki złego. Sama informacja jest za mało, powiedzieć komuś, że przestąpienie praw tak świata materii, jak i świata ducha, praw świata moralnego, grozi zawsze katastrofą, cierpieniem i doświadczeniem. A więc informacja, Bóg dokonał tego kroku, poinformował. Tworząc człowieka, poinformował go, że przestępując moje prawa, spotkasz się z cierpieniem i ze śmiercią. A więc pozostał drugi punkt, obserwacja. Więc w jaki sposób Bóg musiałby rozwiązać problem? Musiałby go rozwiązać ten problem na drugiej rodzinie ludzkiej, która przeżyłaby całą gehennę cierpienia i śmierci, aby Adam mógł zadecydować nie. Ale to byłoby niesprawiedliwe. Bóg byłby musiał stworzyć drugą parę ludzi, na której byłby pokazał Adamowi i Ewie, pierwszym istotom inteligentnym, które stworzył, żeby zobaczyły obraz grzechu i śmierci, ale to znowu byłoby niedoskonałe dla tej drugiej stworzonej pary. Więc obserwacja również byłaby niewłaściwym krokiem. A więc pozostał trzeci punkt, to jest doświadczenie. Bóg musiał dopuścić na doświadczenie zła, cierpienia i śmierci. Musiał na pewien okres. I my właśnie wiemy o tym. Bóg nas uczy przez Chrystusa, że są tylko dwie drogi filozofii Słowa Bożego jasno wykazane. I wiemy o tym i Ewangelia, i chrystianizm jasno wykazuje te dwie drogi. Świat jest rozłamany na dwie części. Wybór staje się koniecznością. Droga ciemności i droga światła podzieliły między siebie całą rzeczywistość dziejów grzechu. Droga ciemności i droga światła. Wybraliśmy drogę światła, które niesie w sobie prawda wspaniałego dzieła Bożego. Bóg nie stworzył cierpienia. Cierpienie jest wynikiem naszych błędów życiowych. Jest wynikiem przestąpienia boskich praw rządzących światem ducha i światem materii. Jest wynikiem grzechu. Nie jest to tylko nasze zdanie jako badaczy Pisma Świętego, bo już pozytywizm w XVIII wieku ten kierunek filozoficzny głosił tą biblijną definicję, że doświadczenie jest jedynym źródłem poznania. Powiedział wielki filozof David Hume. Doświadczenie jest jedynym źródłem poznania. To, co zastosował właśnie Bóg do rodzaju ludzkiego, a my żyjemy już w końcowym etapie tych dziejów, a przed nami wspaniały świt. Nadzieja zmartwychwstania, restytucji dla całej ludzkości i Królestwa Bożego, o które miliony modli się przyjść w Królestwo Twoje. I właśnie to jest filozofia cierpienia. Wykazuje ją wielki filozof Nowego Testamentu, wielki święty apostoł w liście do Rzymian, święty apostoł Paweł, który powiedział w 5 rozdziale listu do Rzymian od 3 wierszu: ale nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisku, wiedząc, że ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje, a nadzieja nie pohańbia przetoż, iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Tutaj właśnie zastopniował święty apostoł, wielki filozof chrystianizmu potrzebę cierpienia. Zgodnie z tym umysł jest w chwili narodzin czystą kartą. W chwili narodzin człowieka umysł jego jest czystą kartą, na którą stopniowo, w miarę nabywania doświadczenia, kształtowane są wyobrażenia o rzeczywistości. Twierdzą uczeni, że podobno tylko 10% naszej kory mózgowej współczesnego człowieka znajduje się w fazie aktywności, a 90% nadal drzemie niezdolne rozwinąć pełnej skali wartości. A my wiemy, że uczyni to Chrystus w restytucji. Chrystus uczyni to, żeby napełni. Pozwoli zaktywizować w całości to wielkie dzieło intelektu człowieka, który właśnie przygnębił i zniweczył grzech. I my wiemy o tym, że nawet nie tylko to, ale nawet poziom kultury zdrowia określa zakres świadomego sterowania własnym zdrowiem, a zatem ograniczenie fizjologicznych bodźców bólu, czyli cierpienia. Nie mamy możliwości ograniczyć w pewnym sensie nasze cierpienia i doświadczenia. Bo mówi Słowo Boże, nam to piękne zdanie, znacie go wszyscy, którzy posiadacie Pismo Święte, że przyjdzie ten czas, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego. Zdrowie i szczęście. Medycyna jako instytucja, której ludzkość powierzyła troskę o swoje zdrowie, znalazła się dzisiaj bezradna wobec narastającego cierpienia i bólu. Klęski chorób uwarunkowanych rozwojem cywilizacji właśnie tak. Nawet musimy powiedzieć, nawet rozwojem cywilizacji współczesnej, bardzo często spod tych bezradnie rozkładają naukowcy ręce i medycyna współczesna. Liczba kalek rośnie wprost proporcjonalnie do postępu cywilizacji. Niemalże co sekundę lekarze przysparzają swoją działalnością społeczeństwu świata ludzi z wadami rozwojowymi wszelkiego rodzaju. Dlaczego? Nie dlatego, żebyśmy obciążali, tylko są bezradni i bezsilni. Bezradni i bezsilni. Niegdyś może ta selekcja naturalna istniała, dzisiaj ratujemy każde istnienie i tych istnień cierpiących jest coraz więcej. Dlatego wiemy dziś na pewno, że o zdrowiu i łagodzeniu cierpienia tych, co po nas przyjdą, na pewno nie zadecyduje liczba lekarzy ani łóżek szpitalnych, lecz wychowanie w zakresie pojęcia dobra i zła. Już nawet współcześni filozofowie o tym wiedzą, że o zdrowiu, choćby nawet nie wierzyli w nic, to już mówią o tym, że na pewno nie zadecyduje o zdrowiu, choćbyśmy jeszcze zwiększyli, więcej wybudowali szpitali, więcej wykształcili lekarzy, ale pojęcie dobra i zła ma bardzo ważnym czynnikiem jest, eliminując to, co powoduje cierpienie i choroby, a więc nienawiść, wojny i to wszystko, co pośrednio wpływa na układ fizjologiczny człowieka i jego rozwój. Dlatego impas medycyny ma dziś charakter moralny. A więc walka o miłość i doskonałość człowieka to walka o świat bez cierpień i bez bólu. Walka o miłość i o doskonałość człowieka. Nie wiemy, ile bólu i cierpienia wzięli na siebie Hiobowi przyjaciele. Przeczytaliśmy te piękne słowa wielkiego myśliciela. Obróciła się w lament karpa moja. Znam jego ból, jego doświadczenia, jego łzy. Ale bracia i siostry, wiecie, ile mogli wziąć jego przyjaciele tego bólu na swoje barki, jeżeli on istnieje dzisiaj? Postanówmy to. Tu działa prawo odwrotnie proporcjonalne do cierpienia. Ponieważ zapamiętajmy sobie tą regułę. Dzielony ból to połowa bólu, a dzielona radość to podwójna radość. Jeżeli dzielimy nasze radości z kimś nam najbliższym, z naszą matką, z naszym ojcem, z naszą rodziną, z naszymi braćmi, z naszymi przyjaciółmi, to ta radość nasza, nie bądźmy samolubami. Nikt nie zna ich poczęcia i nikt nie zna zguby, to samoluby. Dzielimy radością, bo dzielona radość, ona potęguje się. A dzielony ból to połowa bólu. Ktoś, kto z nami płacze, kto współczuje, kto umie współczuć z naszymi cierpieniami, komu możemy się zwierzyć z naszymi przeżyciami. Takim był Chrystus. Nie potrafimy zrozumieć bólu istot wielkich głębią psychiki i niepojętych nieskończonością swych pojęć, a jednak również cierpiących, ale wiemy w historii, że oni tworzyli wielkie dzieła, do naszych czasów przetrwały. Właśnie ludzie cierpiący, nawet kalecy w swoim życiu. I Bóg z nami dzieli nasze cierpienia. Mamy wiele tekstów, wiele wierszy pięknych w Piśmie Świętym, że Bóg dzieli cierpienia człowieka. I zewnętrznym znakiem ludzkiego przeżywanego bólu są łzy tego, co dzieje się wewnątrz w naszym sercu. I tak jak powiedziałem, mamy, kto nosi z nami, mamy naszego orędownika, Zbawiciela, który nosi z nami nasz ból. I był tu na ziemi i cierpiał. I my właśnie mamy piękną historię zanotowaną w Ewangelii Świętego Jana w 11 rozdziale, w 34 wierszu, kiedy wielki przyjaciel Zbawiciela Łazarz zachorował i umarł. Kiedy siostry, które tak bardzo kochali swojego brata, posłały po Jezusa, a Jezus jakoby się spóźnił. Jaki one wielki ból przeżywają w tych słowach, nie będę odczytywał, aby zaoszczędzić naszego czasu. Bracie i siostry, przypominać sobie. Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat nasz. Ale jednak przyglądnijmy się jednemu momentowi. Kiedy Chrystus został zaprowadzony do zimnego grobu, stanął, to jest powiedziane, i zapłakał Jezus. Bracia i siostry, Chrystus zapadał w tym momencie, przecież za sekundą doskonale wiedział, że tego człowieka obudzi, że tego człowieka będzie, że będą go mogły siostry ucałować, przywitać w swoim gronie rodzinnym. Więc po co on, po co, dlaczego zapłakał Jezus? Czy potrafimy się wczuć w głębie tego faktu? Bo Chrystus przeżywał ten ból. Pomimo tego, że wiedział, że za sekundę ożywi tego człowieka, że ma tą moc, potęgę, ale Jezus stanął przy grobie i zapłakał, bo widział właśnie w grobie Łazarza, w jego śmierci całą ludzkość, dla której przyszedł, aby ją zbawić, złożyć właśnie okup za cały świat. Bo tak mówi Słowo Boże i wspaniała filozofia okupu. I dlaczego właśnie to wiedział, co uczyni Chrystus doskonale. I wiemy o tym, że płacz nachyla grób, a marnie nachyliwszy się w pusty grób Jezusa potem płakały. Kiedy przyszły do grobu Jezusa, płakały również. I dlatego my właśnie nie jesteśmy zdolni w krótkim rozważaniu może rozwinąć zagadnienia cierpienia, zagadnienia bólu, gdybyśmy chcieli jeszcze rozpatrzyć samą fizjologię bólu w układzie człowieka, że wiemy również i podaje nam współczesna wiedza, że w znaczeniu fizjologicznym, nawet w znaczeniu fizjologicznym, ból jest koniecznym sygnałem ostrzegawczym i dobroczyńcą. Ponieważ inaczej usiedlibyśmy na gorącą płytę lub zmarli, gdyby nie odczuwanie bólu. Na gorącą płytę byśmy usiedli, poparzyli się, czy człowiek by umarł na zapalenie wyrostka robaczkowego. A ból jest sygnałem, że coś się dzieje w organizmie i potrafimy go zniweczyć. I cały układ nerwowy człowieka potrzebuje bez przerwy, pamiętajmy o tym, potrzebuje bez przerwy dopływu bodźców zewnętrznych, aby utrzymać korę mózgową w stanie czynnościowego napięcia. Przerwanie tych impulsów powoduje śpiączkę fizyczną i duchową. Dlatego trzeba odróżnić ból jako rodzaj czucia mającego swoją anatomię i fizjologię od bólu jako cierpienia wywołanego stanem psychicznym. Nawet do tego stopnia my możemy dzisiaj, mało wiemy, że tak jak w fizyce dwa przeciwne wektory się wnoszą, bracia i siostry, tak może słyszeliście o tak zwanej akupunkturze, że ból usuwa się bólem. Nawet to jest dowodem dzisiaj fizycznie stwierdzonym, że to miejsce nadmuwając igłami zadaje to miejsce bolesne, a my potrafimy go znieczulić. Istnieje wiedza dzisiaj stosowana na Dalekim Wschodzie, tak zwana akupunktura, że ból usuwa się bólem. I to jest koniecznością, którą wybrała boska potęga mocy. Dlatego koniecznym jest, dlatego rozważając filozofię cierpienia, ona jest głębią, potęgą, trudną do rozjaśnienia. Wiele rzeczy nie możemy pojąć, pytając dlaczego, ale możemy powiedzieć jako definicję końcową naszych rozważań. Dlatego jest potrzebne cierpienie, ponieważ jest konieczną doskonałość. Bo człowiek nawet jako doskonała istota w Królestwie Bożym, gdyby wziął ostre narzędzie, może nim sprawić cierpienie. Gdyby wypowiedział ostre słowo, może nim sprawić ból. A o tym musi się przekonać dziś, doświadczając sam bólu i cierpienia. To jest koniecznością, nie ma innej drogi. Bo nawet w Królestwie Bożym, jeżeli weźmie ostre narzędzie, ono będzie potrzebne, prawdopodobnie mógłby zadać ból i cierpienie przez tym słowem, a to jest niemożliwe, i na człowiek sam musi się o tym doświadczyć i przekonać, i wtedy nie będzie ranił, nie będzie zadawał bólu, nie będzie przyczyną cierpienia. Odrzucamy pojęcie Boga zagniewanego, Boga rzucającego pioruny, Boga pomsty, każącego każde najmniejsze przewinienie sprawiedliwości, a my wiemy o tym, że każde przestąpienie sprawiedliwości jest grzechem i grzech jest przyczyną cierpienia. Nasze przestąpienie praw boskich i grzech. A nie, że Bóg stworzył cierpienie, jakieś wieczne męki, wieczne zatracenie dla miliardów istnień, a dla mojej gastki tylko zbawienie. O, Słowo Boże i boski plan odrzuca takie pojęcie. Filozofia okupu również. Antilutron greckie wystarczającej ceny za cały rodzaj ludzki. Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie, mówi Słowo Boże wyraźnie, każdy może sięgnąć do Słowa Bożego, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni pozostaną do wielkiej, wspaniałej restytucji, przez którą nastąpi Królestwo Boże. Dlatego niestety ani filozofia, ani nauka nie zdolna jest jak dotąd odpowiedzieć nam na zagadnienia bólu i potrzeby cierpienia. Wiemy, że najwspanialsze dzieła sztuki stworzyli ludzie cierpiący, ale jak dotąd jesteśmy bezradni wobec bólu i cierpienia, lecz Chrystus Pan powiedział nam na górze błogosławieństw. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni pocieszeni będą. Bracia i siostry, niech nas nie przeraża cierpienie. Wiemy o tym, to jest koniecznością naszego życia, niedoskonałości. I widzimy za chmurą wstające słońce, blasku nowego dnia, świt nowej epoki, wspaniałego dzieła Chrystusa, które zostanie dokonane, a które nakreślił nam wielki Jego apostoł miłości w ostatniej księdze. Tak jak na pierwszych stronicach Słowa Bożego czytamy o rozpoczęciu się bólu, cierpień i śmierci, na ostatnich stronicach tej świętej księgi Bóg, Chrystus Pan powiedział do świętego apostoła miłości, księdze objawienia na wyspie Patmos, kiedy znajdował się Jezus Chrystus, do niego powiedział w 21 rozdziale, 3-5 wierszu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką ze spośród ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł to ten, który siedział na stolicy, a to wszystko znowu nowe czynię, i rzekł mi, napisz, bo to są słowa wierne i prawdziwe. Amen.
Chodź,